W 2016 roku Donald Trump miał rzekomo zapłacić za milczenie pani, która jest jakąś tam, nie wiem, gwiazdką porno.
Nie mamy dowodu, że doszło do stosunków między nimi.
Zapłacił jej, żeby się zamknęła.
Za milczenie, tak. I ona wzięła pieniądze, czyli przyjęła honorarium.
Anturaż jest obrzydliwy, a samo przestępstwo jest jakieś takie mało, że powiem, uchwytne. Bo...
Tak, że źle zaksięgował pieniądze? Tak. To każdy miał ten problem z urzędem skarbowym, więc to jest słabe.
Bardzo mocny komentarz Trumpa, który uznał, że głównym odpowiedzialnym za zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie jest Biden.
Bo no bo propozycje Bidena z punktu widzenia Izraela są absurdalne. Propozycja Bidena jest taka, dajcie sobie zrobić drugi Holokaust. Obama powiedział o Bidenie, jeżeli coś można spieprzyć, to Joe to spieprzy.
Słuchałem z kolei naszego prezydenta, czyli Andrzeja Dudy, który wspomniał o tym, że Polska będzie przeznaczała jakąś stałą część swojego PKB na Ukrainę.
Podatek na rzecz Ukrainy, czyli Ukraina panuje nad nami, a my jesteśmy jej wasalem. To jest taki układ. Duda jest naszym Bidenem.
Co z bosą? Testowałem, smakowałem wszystko, ale butelki nie miałem. Ludzie przede mną butelki mieli. Teraz pierwszy raz mam butelkę w ręku. Co z bosą? I już posmakowałem do z innej flaszki. Nie da się zrobić tak, żeby każda partia smakowała idealnie tak samo, bo to jest mała produkcja, a nie wielka fabryka, która tam domieszki stosuje. Więc trochę się mogą różnić, bo jak papryka jest mniej dojrzała, to jest bardziej kwaśne. Ale już jedno wiem, muszę go trochę podkręcić, leciusieńko ostrzejszy był. Mamusia moja też pochwaliła, że pięknie butelka zrobiła, też tak uważam, pięknie zrobiona butelka. 2 lata czy 3 pracowania nad jedną etykietą i dziesiątki brzydkich etykiet. Jak na zdjęciach widziałem, to mi się to nie podobało, że takie grube, nie, narkotyka, to jest ładuśki.
Dzień dobry Państwu, program Antysystem, Paweł Lisicki, Warszawa, Wojciech Sejrowski, chyba nie aż tak daleko od Warszawy.
Na Kociewiu jestem, proszę Pana, dzisiaj siałem orkisz domów, na gospodarstwie jestem, no, chłop na roli.
A Unia Europejska Panu pozwoliła?
Mam ją gdzieś w tym przypadku. Ona oczywiście będzie protestować przeciwko temu, że mam ją gdzieś i będą chcieli przyjść, tak jak Józef Stalin, kołchozy zrobić, no ale... Ja ją nadal mam gdzieś. No, moja ziemia sieje orkisz.
No bo słyszałem o jakimś projekcie w ramach szaleństwa, które nas coraz bardziej ogarnia, że mają zostać wprowadzone tak zwane specjalne paszporty glebowe. I w związku z tym będzie można sadzić tylko na takiej glebie, która to gleba ma przynieść więcej tam, nie wiem, albo wchłonąć więcej CO2, niż go wydobyć i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie wiem, czy pan w ogóle się kwalifikuje.
I mnie to nie dotyczy, bo ja mam ziemię, a nie glebę.
Aha. No dobrze, a to może być gleba bez ziemi?
To niech pan Unii Europejskiej pyta, mnie to nie obchodzi. Tak jak z tym prawem wodnym Jarosława Kaczyńskiego, jak zaczęli zakładać liczniki na studniach, to ja wykopałem drugą studnię. I w gminie ogłupieli, bo ustawa mówi, że 4 metry ze studni może pan wziąć. No jak mam 2, to 8.
No dobrze, zostawiamy kwestię.
Wykopię 60 studni, jak mi będzie potrzeba więcej wody.
I tam wszędzie pan glebę będzie... Tak, będzie wszędzie, że tak powiem, gleba i wszędzie będzie ziemia i będzie można siać i tak dalej. Ale przyjemności związane z Unią Europejską to sobie możemy zostawić na później, bo ona nas nie ominie, ani Unia Europejska, ani przyjemność z nią związana. Natomiast mały skok z Kociewia i z Warszawy do Nowego Jorku.
Oj.
Bo tam się zaczął proces, pierwszy karny proces w poniedziałek. Pojawiła się, proces dotyczy tego, że w 2016 roku Donald Trump miał rzekomo zapłacić za milczenie pani, która się jest jakąś tam, nie wiem, gwiazdką porno, nazywa się Stormy Daniels, czy jakoś podobnie się nazywa, ja już nie mam głowy tych wszystkich dziwnych imion i określeń. No, rzecz dotyczy tego, że on rzekomo, tak brzmi zarzut prokuratorów, zapisał te pieniądze, które jej zapłacił, to jest 130 tysięcy dolarów za milczenie, nie jako wydatki prawne, tylko wydatki na kampanię, albo jako wydatki na kampanię, nie jako wydatki prawne. No, tego typu tam sprawy księgowe. No i to sprawia, że jak przeczytałem, może trafić do więzienia w najgorszym razie i może się to wszystko stać w ciągu 2-3 miesięcy. No, na razie jest tak, że on musi codziennie być w sądzie. I to wszystko robi wrażenie naprawdę no, przedziwne.
To już nawet demokraci komentują w taki sposób, że to jest interferencja z normalnym procesem wyborczym, no bo mamy dwóch kandydatów plus Kennedy na trzeciego wskakuje w bardzo ważnych wyborach dla Amerykanów prezydenckich i jednego kandydata eliminuje administracja tego drugiego kandydata, eliminuje ze szlaku wyborczego. Szlak wyborczy to każdy z nich tam ma opracowane, że muszę tu zrobić wiec, tu muszę pojechać, uścisnąć jakieś ręce, tam muszę zrobić wywiad w telewizji. No oni krążą po Stanach Zjednoczonych zdobywając głosy. I teraz wykluczamy jednego kandydata na długie okresy z tej tury objazdowej. Skoro on jest uwiązany w Nowym Jorku i musi się codziennie stawiać na rozprawie, no to wiadomo, że w tych dniach, kiedy musi się codziennie stawiać na rozprawie, nie jest w stanie zrobić wiecu wyborczego. Trump się będzie bronił w taki sposób, że będzie robił wirtualne, czyli na żywo, ale on będzie na ekranach. No tak jak my się łączymy przez Skype'a, czyli to będzie wiec na żywo z reakcją publiczności, Trump będzie do nich przemawiał, no ale jednak z ekranu, to nie to samo jak widzimy trójwymiarowego Trumpa, który wchodzi na scenę. No bo co ma zrobić, jeżeli przez 7 dni, a może to będzie 10 nagle, jest przez jakiegoś lokalnego chłystka sędziego zablokowany złośliwie, że musisz być na rozprawie. Nie możesz wysłać samych swoich prawników, chociaż nie wolno ci mówić, nie będziesz zeznawał, bo my przesłuchujemy świadka zewnętrznego, to i tak masz być w sądzie.
No właśnie, bo to jest rzecz, która mnie zastanowiła, jak czytałem tą informację. To jest nakaz sędziego, tak? Żeby on był w sądzie.
No tak, zrozumiałem te doniesienia, ale nie dał mi pan szansy się przygotować, bo to z dzisiaj są informacje.
No tak, no to świeża informacja, no czasem...
Natomiast w tym procesie już żeśmy się śmiali kiedyś, otóż ta prostytutka, która oskarżała Trumpa w czasie jego pierwszej kampanii, dawno temu już go oskarżała, że on uprawiał z nią stosunki nieprawe w czasie, kiedy tam żonę miał czy coś. To no prostytutka, występuje w filmach na Golasa, obrzydliwa. Ona go oskarżała o to. Potem nastąpiła ugoda polegająca na tym, że dobra, niech pani przymknie buzię, ja pani zapłacę. I teraz nie wiemy. Naprawdę nie wiemy. Nikt nie znalazł żadnych dowodów na to, że to, co ta pani mówiła, jest prawdą. Że oni rzeczywiście się spotykali, on jej płacił pieniądze i no, wynajmował prostytutkę. Luksusową w tym kontekście, gwiazdę obrzydliwych filmów. Nie mamy dowodu, że doszło do stosunków między nimi. Ona niczego takiego nie pokazała. Nie ma żadnych filmów, nie ma żadnych rachunków, nie ma monitoringu, że on wchodzi gdzieś do domu publicznego i się z nią spotyka. Nic nie ma. Tylko jej oświadczenie i on jej zamknął usta. Proszę o tym więcej nigdy nie mówić. Za to jej zapłacił te $1000. Proszę o tej całej sprawie, na ten temat proszę nigdy więcej nie mówić.
Zapłacił jej, żeby się zamknęła.
Za milczenie, tak. I ona wzięła pieniądze, czyli przyjęła honorarium za to, że nigdy o tej sprawie nie będzie mówić.
I teraz
być może Trump jej zapłacił, możliwości są dwie, albo jej zapłacił za to, żeby nie opowiadała prawdziwych historii, że coś między nimi było, albo nie chciał, żeby ciągnęła ten wątek, obrzucając błotem jego rodzinę i jego samego i powiedział, dobra babo, nic między nami nie było, ja to wiem i ty to wiesz, ale za 130 tysięcy dolarów masz się zamknąć po wszeczasy do grobowej deski. Ona złamała tę umowę i Trump wygrał od niej, już nie pamiętam ile, bo nie miałem czasu się przygotować, ale ponad $1 000 000. To dawno temu był, znaczy jakiś czas temu to było. I komicy w Ameryce się śmiali, że Trump to nawet potrafi doprowadzić do sytuacji takiej, gdy prostytutka płaci klientowi.
Bo to rzeczywiście niezłe osiągnięcie.
No właśnie, ona zapłaciła kolosalną kasę. A teraz to jest popląd tamtego procesu. Otóż ona miała milczeć, złamała umowę, zapłaciła za to karę. Natomiast prawnik, Cohen, straszliwy macher jakiś. Do kontaktów z prostytutką Trump wynajął adekwatnego adwokata. Bo do kontaktów z prostytutką to nie każda kancelaria prawna chce się dotykać do czegoś takiego, bo to jest obrzydliwe i źle robi na markę. W związku z tym wynajął Cohena. Gościa, który się nie brzydzi żadną sprawą i powiedział, to ja z tą prostytutką mogę negocjować, tam będę nie reprezentuję ją czy coś. Straszna postać, nawet go media kreowały, że o, może to będzie kandydat na prezydenta w przyszłości z Partii Demokratycznej. Ten gość okradł tę prostytutkę na kolosalne kwoty. Reprezentował ją i okradł ją. I poszedł do więzienia za różne sprawy i chyba ciągle jeszcze siedzi, nie sprawdzałem dzisiaj. Jest to niewiarygodny świadek i jedyny, którego mają demokraci na Trumpa. Bo to on mówi, facet skazany za okradzenie prostytutki z pieniędzy, za różne przekręty finansowe, trafił do więzienia z wyrokiem, odebrano mu tam uprawnienia prawnicze i tak dalej. Więc tego typu świadek twierdzi, że te pieniądze zostały wzięte z kampanii wyborczej, źle zaksięgowane i tak dalej, i że to było na polecenie Trumpa. Bo trzeba jeszcze udowodnić, że to wszystko było za wiedzą i na polecenie Trumpa. Bo być może pieniądze były wzięte z kampanii wyborczej i zaksięgowane, ale Trump nie wydał takiego polecenia, nic takiego nie wiedział, tylko zrobiono taką ustawkę po to, żeby go teraz wyhaczyć. No to jest tego typu skomplikowana sprawa.
Sprawa jest skomplikowana, ale tak patrząc na to właśnie z zewnątrz i patrząc na masowość tych różnych procesów, bo do tej pory to były procesy cywilne, a to jest proces kryminalny, tak. No to naprawdę włos się na głowie jeży, no bo niezależnie od tego, czy się Trumpa lubi, czy się nie lubi, no moim zdaniem trzeba być ślepym, żeby nie dostrzec tego wątku politycznego z tym
demokraci mówią właśnie ci, no. Ja będę głosował na Bidena, ale nie podoba mi się, że się odbiera moim rodakom możliwość wybierania Trumpa poprzez takie numery. Poczekajcie z tym procesem, aż on przegra wybory albo wygra wybory, czyli po wyborach. Przecież można wszystkie sprawy zrobić po wyborach.
Ale cały pomysł, jak rozumiem, polega na tym, że z badań wynika, że jakaś grupa republikanów nie zagłosuje na Trumpa, jeśli on zostanie skazany.
Już nie. Już ta grupa zniknęła. Tak? Gdyby oni robili jeden proces albo dwa i taki trochę bardziej wiarygodny, to rzeczywiście stanowiło dla porządnych, purytańskich Amerykanów duży problem. Nie możemy głosować na kryminalistę, jeżeli go skażą, to no nie mogę. Moje sumienie mi na to nie pozwala, moja estetyka mi na to nie pozwala, że ja zagłosowałem na kryminalistę. Absolutnie nie. Ta grupa istniała. Natomiast poprzez to, że demokraci, jak się w oczko gra, to można mieć furę. Trzeba zebrać 21, a jak ktoś zebrał 27, bo źle grał, to się mówi fura. I demokraci zrobili furę. Gdyby to były dwa procesy i nie z tym oślizgłym Cohenem i nie z prostytutką, tylko jakieś takie lepiej dobrane, o których Amerykanie chcieliby słuchać. Bo to jest też tak, że chcemy zbrukać Trumpa w oczach jego potencjalnych wyborców republikańskich, ale jednocześnie proponujemy im, żeby słuchali wywodów na temat prostytutki grającej w brudnych filmach. Ja tego nie mogę, będąc purytaninem, chrześcijaninem, tą grupą, która ma problem z głosowaniem na kryminalistę. Nie mogę tego puścić w domu, przy dzieciach, no bo tam prostytutka występuje cały czas i rzeczy,
no w ogóle cała ta historia jest jakaś...
obrzydliwa, jest oślizgła.
Czarnego snu.
I teraz chcieli wywołać zainteresowanie, a wywołali efekt przeciwny. Ludzie nie chcą o tym procesie słuchać, bo on jest obrzydliwy. I ten Cohen jest obrzydliwy i ta postać, to
storytanie... Ale też tak naprawdę to jest wszystko, krótko mówiąc, entourage jest obrzydliwy, a samo przestępstwo jest jakieś takie mało uchwytne. Bo...
Tak, że źle zaksięgował pieniądze? Każdy miał ten problem z Urzędem Skarbowym, więc to przestępstwo też jest takie, że ludzie się raczej solidaryzują. Mówię, co, złapali go na tym, że źle zaksięgował? Ja też pamiętam, rachunek za benzynę źle zaksięgowałem parę lat temu i się przykrzanili do mnie o to i mi dali mandat. Dali mi karę jakąś. To jest słabe. Jakby on pobił staruszkę, zabił kogoś, utopił dziewczynę, tak jak Kennedy, który nigdy nie został prezydentem, bo wpadł do jeziora, dowody i sam uciekł, a nie ratował panienki, z którą był w samochodzie. To sprawa Kennedy'ego. Gdyby to była taka sprawa, to Amerykanie by słuchali z zainteresowaniem i miałaby wpływ na wybory, ale co, że źle zaksięgował kwotę jakąś? Że wziął z kampanii wyborczej? No to były jego pieniądze w kampanii wyborczej. No dobra, ktoś tam zaksięgował. Czemu się go czepiacie? Zostawcie go
spokojnie. No tak, czemu się go czepiacie? Sprawa jest naprawdę, robi wrażenie kompletnie no, szemranej, zrobionej i politycznej.
Gdyby były dwie celne i takie czyste, o których chce się słuchać, gdyby znaleziono jakieś prawdziwe przestępstwo Trumpa, o tym mówię.
No, gdyby coś ukradł tak naprawdę.
A jak to są wszystko robione, procesy pokazowe i jest ich 12, no to efekt demokraci uzyskują odwrotny od tego pożądanego pierwotnego, który mieli.
No, też swoją drogą też mam nadzieję, że taki efekt uzyskują, czyli że będzie dokładnie odwrotny wynik od tego, co chcą dostać.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Pozostając przy Trumpie i przy Bidenie, chodzi mi teraz o to, co miało miejsce w ostatnich dniach, czyli atak Iranu na Izrael. No i bardzo mocny komentarz Trumpa, który uznał, że głównym odpowiedzialnym, jeśli tak można powiedzieć, za zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie jest Biden, który nad niczym nie panuje i którego nikt się nie boi, nie szanuje. No i w efekcie, skoro jakby to powiedzieć, nie ma kota, no to myszy harcują, a myszy harcują coraz głośniej. Co pan sądzi o tej opinii Trumpa na temat Bidena i jego roli w konflikcie bliskowschodnim?
Dziwi mnie nie dziwi. Określił pan tę wypowiedź Trumpa jako szokującą.
Nie powiedziałem szokującą. Nie. To może pan źle usłyszał.
Dobra, może źle usłyszałem.
Powiedziałem mocną, zdecydowaną.
To, co Trump mówi, że to Biden jest winny temu wszystkiemu, co robi Iran i co robi Hezbollah, czy jak tam oni się nazywają, ci porywacze i gwałciciele. Hamas. To nie jest nic nowego. Nie są to słowa Trumpa wyłącznie. O tym się w Ameryce mówi często. Demokraci by tego tak nie nazwali, natomiast strona przeciwna, czyli Republikanie, od bardzo dawna, członkowie Komisji Spraw Zagranicznych w Kongresie czy w Senacie, republikańscy, czy przeciwnicy administracji Bidena, od bardzo dawna mówią, że Blinken jest beznadziejny, nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej, że świat wymyka się spod kontroli, że Iran, który za Trumpa był zgnieciony sankcjami do tego stopnia, że ajatollahy nie miały co jeść i naród im się buntował. Że teraz za Bidena odkręcono ten słoik i oddają im jakieś pieniądze zdeponowane w banku, zdejmują sankcje, pozwalają im handlować ropą. Iran odżył, wznowił te projekty z bombą atomową. No to Trump nie powiedział niczego, czego nie słyszeliśmy od 2 lat.
No tak, ale myślę, że ta krytyka w stosunku do Bidena dotyczy nie tylko Iranu, chociaż oczywiście też, ale też tego, że Benjamin Netanyahu się w ogóle nie słucha Bidena. I to też jest tak, że...
Bo propozycje Bidena z punktu widzenia Izraela są absurdalne. Propozycja Bidena jest taka, dajcie sobie zrobić drugi Holokaust, wsadzali wasze dzieci do piekarnika, wy nic z tym nie róbcie, wycofajcie się z Gazy, bo tam też są dzieci. No to jest propozycja nie do przyjęcia. Netanyahu od swojego narodu dostaje coraz bardziej radykalne kopniaki w kierunku miałeś uwolnić wszystkich zakładników, albo przynajmniej przynieść nam ich trupy, a wciąż 130 osób siedzi i Hamas się z nas śmieje. Czemu nic nie robisz? No to jest, to przeciwnicy Netanyahu mówią takie rzeczy na manifestacjach, przychodzą ze zdjęciami tych osób, o których wiemy, że siedzą od miesięcy porwani. I co tam z nimi jest robione? Czy są głodzeni, gwałceni, czy dostają lekarstwa, jeżeli ktoś miał, nie wiem, cukrzycę? Co tam się z nimi dzieje, nic nie wiemy. Netanyahu obiecał ich wszystkich uwolnić i nie wykonuje zadania do końca. 130 osób, jak tam dwie zostały. to opór społeczny wobec Netanjahu byłby dużo mniejszy, bo zrealizował no, prawie całe zadanie. Ale 130 osób to jest za duża grupa. Pamiętajmy, że Ameryka miała wojnę z Iranem o zakładników ilu? Pamięta pan?
Nie, nie pamiętam.
Za Reagana, ale to tam było 20, 11, 9.
No, tego, tak, tak.
To takie liczby były. I była wojna o to. A Netanjahu ma jeszcze 130 osób do wyciągnięcia. No to nie może słuchać Bidena proponującego mu oddaj im ziemię, nie atakuj ich, zostaw ich w spokoju.
No dobrze, ale to
pozwalaj, żeby tam humanitarne, żeby chleba dostawali więcej. No to są z punktu widzenia Netanjahu nie do przyjęcia propozycji.
No dobrze, ale to biorąc to wszystko pod uwagę, no bo rzeczywiście jak popatrzy się na całość rządów Bidena, to znaczy no jesteśmy już ostatni rok jego prezydentury, być może będzie następna, mam nadzieję, że nie, no ale nigdy nie wiadomo, no to rzeczywiście te lata przyniosły w zasadzie taki, nie wiem jak to powiedzieć, coraz więcej ognisk zapalnych i coraz większe poczucie, że Amerykanie nad niczym już nie panują.
No, coraz więcej wojen, no bo nie panują. Wojna, bo nie panują.
Tu, no dobrze, ale z drugiej strony, i to jest właśnie ta kluczowa rzecz, jak się popatrzy na sondaże, przynajmniej te ostatnie, które widziałem, może one nie są prawdziwe, to nie jest tak, że Biden nie ma szans. Wciąż wydaje się, że ma szansę wygrać te wybory.
No ma, no jeżeli cały aparat pracuje na niego, w tym media, które przez dziesięciolecia miały taką rolę, że każdą władzę rozliczają. I to jednocześnie, urzędujących i tych, którzy się nie załapali. Dziennikarz cały czas, wszyscy byli dziennikarzami śledczymi w pewnym sensie, w dawniejszych czasach. Reporter był groźny dla każdego polityka, bo on nie miał poglądów politycznych, tylko on miał za zadanie upolować polityka. Jest mi obojętne z jakiej partii. No ale ta rola się zmieniła, w tej chwili oni grają.
Tak jak nie, oni grają wyłącznie
Monika Olejnik jest działaczem SLD. I wszystkich przyległości, platformy i tak dalej i zrobi wszystko, żeby pognębić Konfederację, PiS i kto tam jeszcze po stronie przeciwnej. Czyli jest urzędnikiem pewnego reżimu. No to media w Ameryce są takie same. Są urzędnikami reżimu Bidena i bronią go na wszystkie możliwe sposoby. Czyli i co, to powoduje te nawet sondaże, które pana zastanowiły, to czemu ludzie popierają Bidena? No tak dostają wyprane informacje.
No tak, bo ja swoją drogą, znaczy biorąc pod uwagę te wszystkie błędy, słabości Bidena i tak w polityce, no właśnie w każdym aspekcie, polityka imigracyjna, która kompletnie leży. Polityka zagraniczna, no konflikt ukraiński, o którym żeśmy już parę razy mówili, który wygląda na to, że w zasadzie już nie ma na niego, Biden nie ma na niego żadnego pomysłu. Konflikt na Bliskim Wschodzie, który się coraz bardziej rozkręca i być może się jeszcze bardziej rozkręci. Jeśli do tego dorzucić jeszcze jakaś kompletną niemrawość w relacjach z Chinami i być może nadchodzący kolejny konflikt na Dalekim Wschodzie, no można wrażenie, ma się takie wrażenie, jakby on stracił zdolność panowania nad rzeczywistością.
A nigdy jej nie miał, więc nie mógł stracić.
No ale okej, ja mówię, dobrze, nie miał, ale załóżmy, że mogę uznać, że są ludzie, którzy dali mu pewien kredyt zaufania na początku i uznali, dobrze, dajmy szansę.
Ale nie on. Tak dalej, no. Piłkę u demokratów rozprowadzał Obama. To jest postać wysokiego zaufania i tak dalej. Tak jak kiedyś Clintona lubili wszyscy demokraci, tak Obama to był bogiem demokratów. I teraz Obama powiedział o Bidenie, jeżeli coś można spieprzyć, to Joe to spieprzy. Nie dawajcie mu nic do robienia. Publicznie to powiedział.
No dobrze, ale no niech pan to wyjaśni w takim razie, no bo rozumiem media, wszystko, ale co, ta bariera medialna jest aż tak silna, że ta powszechna wiedza
tak,
o tym, że
uwaga,
wszystko z pieprzy nie dociera do ludzi?
Dlaczego Biden wygrał wybory i dlaczego w ogóle chcieli demokraci, żeby to był Biden? Otóż ze względu na Obamę. Bo chcieli trzeciej kadencji Obamy. Hillary Clinton nielubiana była, miała być jakimś przedłużeniem Obamy, ale wiadomo było, że Clintonowie będą prowadzili własną politykę. A demokraci chcieli trzeciej kadencji Obamy. Kto im to zapewni? Joe, który nic nie potrafi, wykonuje wszystkie rozkazy, nie wolno mu niczego powierzać, bo cokolwiek weźmie, to potrafi spieprzyć elegancko. I damy Joe Bidenowi ekipę Obamy. Proszę zobaczyć nazwiska pod spodem. Blinken był urzędował za Obamy. Wszystkie te nazwiska to jest ekipa Obamy, czasami drugiego szeregu. I teraz demokraci mieli takie wrażenie, że Biden, że Obama dalej rządzi, natomiast Biden jest fasadą. I Obama dalej rządzi za pomocą swoich urzędników, tych, którzy byli u niego w Białym Domu. On ich dał Bidenowi i oni kontrolują Bidena, a Obama rozdaje karty. Takie było wrażenie i takie były nadzieje demokratów i dlatego głosowali na Bidena, zapytani prywatni w windzie, by powiedzieli, nie no, ten głupek nic nie umie. To tam, ojejku, to beznadziejny jest, ale my nie dlatego na niego głosujemy, nie dlatego go popieramy w dzienniku telewizyjnym, nie dlatego wypisujemy pochwalne w gazetach na jego temat opowieści, tylko dlatego, że za nim tam stoi Obama.
No dobrze, no brzmi to wszystko razem dosyć koszmarnie, biorąc pod uwagę to, że jednak my jesteśmy, przynajmniej ja byłem przyzwyczajony do tego, że prezydent to jest taki mocny facet, który przyjmuje władzę, decyduje, sam może coś zmienić, a tu się okazuje, że on jest kompletną marionetką. No.
Rozpędem po Reaganie, tak, pierwszy Bush, kompletne zaprzeczenie Reagana, a tam Gerald Ford, a Jimmy Carter, co pan miał wrażenie, że prezydent to jest taki mocny człowiek, który coś wymyśla? No, Jimmy Carter, znaczy,
przepraszam, miałem wrażenie, że prezydent przynajmniej coś może, no, a nie jest tylko marionetką. No,
uwaga, jeżeli prezydent amerykański coś może, co jest prawdą, ma przeróżne uprawnienia, no to może coś też w kolosalny sposób schrzanić.
To prawda. Wszystko ma swoje, jak widać, drugą stronę albo drugie ostrze.
Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com/sklep
Ale... skoro jesteśmy przy prezydentach, to zmieniając tym razem, przenosząc się bliżej geograficznie do Kociewia i do Warszawy, mianowicie miałem takie dziwne wrażenie, jak słuchałem z kolei naszego prezydenta, czyli Andrzeja Dudy, który wspomniał o tym i w zasadzie powiedział to w takiej formule, że można uznać, że on to zaaprobował. I że to jest projekt, który ma wejść w życie, przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Że Polska będzie przeznaczała jakąś stałą część swojego PKB na Ukrainę, czy dla Ukrainy. I powiem tak, to jest jakaś rzecz, no, że co, że Polska będzie utrzymywała na garnuszku, brała na garnuszek państwo ukraińskie i to nie na takiej zasadzie, że od czasu do czasu pomaga, załóżmy, że uważa, że to jest potrzebne, ale że to ma być element po prostu no, wpisany wręcz do całej polskiej polityki jako stały element wydatków, no to jest jakieś absolutne szaleństwo.
No po pierwsze nie Polska, tylko polscy podatnicy. No, mają dobra, płacić haracz na Ukrainę. Kawałek PKB nie idzie na drogi, mosty, przedszkola, na cokolwiek tam rząd marnuje pieniądze w większości, ale coś tam zbuduje przy okazji, tylko umawiamy się, że z jakiego powodu? Polska jako państwo, każdy podatnik w Polsce ma płacić, nie wiem jaki to procent, czy on określił, że na przykład 2%...
Nie, jeszcze nie, na razie jesteśmy na etapie ogólnym, na etapie takim, że nie wiemy ile.
Podatek na rzecz Ukrainy, czyli Ukraina panuje nad nami, a my jesteśmy jej wasalem, to jest taki układ.
Ale właśnie to jest coś nie... To jest
w epoce feudalizmu tak byli suwereni, wasale byli, wasal płacił na rzecz króla jakiś haracz, kontrybucję, podatek. No to jest ten układ, który wymyślił
to jest ten
kto?
Układ, no.
Duda. Przed chwilą rozmawialiśmy o Bidenie i pana dziwiła ta sytuacja trochę, że ludzie czy prasa forowali Bidena ze względu na Obamę. A kim jest Duda? Duda jest naszym Bidenem. Otóż Duda był kompletnie nieznanym kandydatem, a ludzie głosowali na Dudę, dlatego że go postawił Jarosław. Czyli mieli takie wrażenie, no nie wiem, kto to jest Duda, jakiś gość tam, jakiś doktor czegoś tam, no, kompletnie mi nieznany, wcześniej nie miał kariery. To samo zresztą o Morawieckim można powiedzieć. No ale skoro Jarosław go wystawia, to znaczy, że to będzie, no bo Jarosław nie może, bo jest niepopularny, czyli nie może kandydować na prezydenta i nie może być premierem. No to Jarosław wystawił dwóch laufrów i ludzie głosowali na tych dwóch gości, przede wszystkim na Dudę, dlatego, że za tym stoi Jarosław, czyli on będzie rządził. No to jest taki sam układ jak z Bidenem.
Nie, no to pod tym względem to oczywiście jest podobieństwo, ale...
Duda nie jest bystrym gościem. Być może chlapnął i to jest trudno odkręcić, bo on chce tak się teraz wszystkim pod koniec swojej kadencji, ostatniej,
ale mnie bardzo
przypodobać. On próbuje znaleźć fuchę na resztę życia, bo jest jeszcze młody.
Ale mnie, przepraszam, w tej wypowiedzi jego zastanowiło jedno, bo to była taka wypowiedź w takim kontekście, jakby on już to uzgodnił. Mówię, to jest moja hipoteza, ale tak to brzmiało. Jakby on to już z Tuskiem uzgodnił, jakby to miała być, jakby to powiedzieć, wspólna decyzja jego prezydenta i Tuska premiera. No więc jakby to powiedzieć, na razie jeszcze nie widziałem, znaczy nie ma oficjalnego stwierdzenia, oficjalnej deklaracji, ani że tak będzie, ani dwa, jaka będzie skala tego. Ale no, sytuacja, w której prezydent mówi takie rzeczy bez
gdyby to było uzgodnione z Tuskiem, to wydaliby oświadczenie obaj. Być może było uzgodnione na takim poziomie, że Tusk go wypuścił i teraz Tusk sprawdza, czy będzie opór społeczny, czy będzie poparcie. Jak będzie poparcie, to powie tak, 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 powiedziałem prezydentowi, żeby to ogłosił. I wtedy Tusk jest prawdziwym graczem, a Duda wykonał polecenie jako listonosz, przyniósł narodowi wiadomość taką.
Mało to naprawdę jest pocieszające wszystko razem, bo rzeczywiście, no oczywiście Bidena i Dudę wiele różni, przede wszystkim wiek i tak dalej, sprawność, ale jeśli chodzi o myśl polityczną, to ja tutaj rzeczywiście, no pewne podobieństwa są uderzające.
Ale to nie jest wina Dudy, że on jest na przykład średnio inteligentny, nie za bystry, nie za szybki, że jest taki ciamcia ramcia i poprawny i się uśmiecha. No takie ma cechy. To winą narodu jest najpierw Jarosława Kaczyńskiego, że nam go dał w takiej ofercie, ja nie mogę kandydować i daję wam tego gościa, ja będę za nim stał, ja będę prowadził politykę niepodległościową i tak dalej. No to jest wina przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, a w drugim szeregu narodu polskiego, że się dał nabrać na ten układ. A nie wina Dudy, że on jest jaki jest. No taki jest, no mógł się nie zgodzić na bycie prezydentem, ale Duda też może słyszał od Kaczyńskiego takie oświadczenie, nie bój się, będziesz prezydentem, a ja ci dam swoich ludzi z zaplecza i oni cię poprowadzą. Będziemy prowadzili niepodległościową politykę.
Tylko, że ja tutaj trochę nie zgodzę się z jedną rzeczą, bo wyraźnie widać przynajmniej od dłuższego czasu, że tam między Kaczyńskim a Dudą bardzo, bardzo iskrzy.
No ale to teraz tak, że... wystawiłeś mnie w dodatku, słuchaj Kaczyński, przegrałeś wybory, mnie się kończy kadencja, ja muszę zdobyć jakąkolwiek samodzielność, niepodległość, przynajmniej w oglądzie zewnętrznym, żebym ja sobie znalazł jakąś pracę. Bo co będę robił przez resztę życia? Na emeryturze prezydenckiej będę się nudził. Ja jestem ambitny, jeszcze młody, otarłem się o świat, byłem na kongresach klimatycznych, bardzo mi się podobało opowiadanie o różnych rzeczach, szukam pracy. I dlatego pokłócił się z Jarosławem, że Jarosław jest teraz obciążeniem medialnym i obciążeniem w CV. Jak Duda idzie ze swoim CV, dajcie mi pracę w ONZ-cie albo coś tam, popilnuję wam czegoś, no to Jarosław źle wygląda w tym CV. Trzeba go jakoś wymazać.
Myśli pan, że
na pozycjach niższych jest Jarosław, Jarosław to, Jarosław tamto, a na pozycjach wyższych iskrzy, to o czym pan wspomniał. Aha, no czyli na początku tam coś tam, a potem się odciął od Jarosława pod koniec kariery.
Z tej pańskiej analizy to by wynikało, że w związku z tym Duda uznał, że tym, którym tą fuchę może zapewnić, to jest teraz Tusk. Prawdziwy Europejczyk.
Ale tak.
I rozumiem, ależ że stąd oczywiście. Się biorą te umizgi.
Ależ tak? Oczywiście, że Tusk, jeśli nie jest kompletnym debilem, to handluje dokładnie tą walutą. Spotykają się z Dudą i Tusk może powiedzieć, proszę pana, ja tu jestem mocny bardzo w Unii. Jak pan mi da coś, to ja już panu załatwię fuchę inną. Co może mi pan dać? Mnie jest bardzo potrzebna tabletka do zabijania dzieci.
A to tutaj Duda tutaj mówi nie.
No, Duda mówi nie, bo dogadali się na jakąś grę, a ostatecznie podpisze. No albo Duda powiedział nie, dobra, tego panu nie dam.
Tu?
Dobra,
tu
to daj mi euro.
Będę bronił, przepraszam, muszę bronić Dudy. Uważam, że w sprawach dotyczących życia to jest jedyna być może dziedzina, w której on faktycznie jest konsekwentny i stały.
Dobra,
i
super,
twardy.
Super, ale pokazałem pewną figurę, że przychodzi Tusk i mówi za zamkniętymi drzwiami, pan mi musi coś dać, ja panu załatwię robotę. Co mi pan da? No i Tusk wistuje czymś, co jest dla niego najważniejsze. Duda mówi, no tego proszę pana nie, nawet za cenę najlepszej kariery. Dobra, nie to, to mam dwie inne sprawy. I rozegrajmy to w taki sposób, że pan ostatecznie tam będzie wjeżdżał i tak dalej, ale nie złoży weta. I za no to dobrze. Obiecuję panu pracę w tam w unijnych organach czy z czymś tam. Coś panu załatwię.
Dobrze. Nie.
Ja bym tak zrobił na miejscu Tuska. No. Ja bym tak zrobił, jakbym miał takiego przeciwnika jak Duda, nie miękkiego, twierdzę. Słabego. To tak, no, tak bym załatwił tę sprawę.
Obawiam się, że może mieć pan sporo racji, ale nie całą. Zobaczymy, ile...
Wtrącę się jeszcze co do pryncypialności tak. Dudy w sprawach pro-life.
Tak.
A podpisał in vitro?
Podpisał in vitro.
No widzi pan, a przy in vitro ginie więcej dzieci.
Ja wiem, no to
przy
tak
aborcji.
Samo.
Bo to aborcja tak zabija jedno dziecko. A to przy tak pojedynczym jak... in vitro giną dziesiątki, idą do kibla.
Tak samo jak jego pryncypialność była bardzo mało pryncypialna w momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny uchylił przesłankę eugeniczną. No i miesiąc później nagle Duda jakiś, prawda, przygotował przedziwny projekt ustawy, który de facto miał znieść to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, bo się wystraszył protestów. Więc ja sobie zdaję sprawę oczywiście, że tak powiem, z pewnych słabości tej konsekwencji i miękkości tej twardości, o tak bym powiedział, politycznej. No ale powiem tak, na bezrybiu i rak ryba. O, tyle można w sprawie tej powiedzieć.
Zasłoniłem się teraz figurą Mojżesza, tu jest 10 przykazań i myślę, że Duda wybiera sobie niektóre, a innych nie zauważa. A nie protesty uliczne, tylko ten palec Mojżesza tutaj pokazuje, tam jest Pan Bóg i przed Nim odpowiadasz, a nie przed wrzeszczącym tłumem na ulicy.
No dobrze. Myślę, że Mojżesz, niech nas kieruje Mojżesz przez Morze Czerwone i wszystkie inne morza. O!